Co dalej zepsuł?
Mikrofon aktualnie spadł. Więc zabawa, dodatkowo potrącił iPada.
Aha.
Ogólnie ten stojak, dlatego że ja mam stojak do tego mikrofonu, który ty masz, ale mikrofon mam inny i on jest za ciężki do tego tego stojaka, co nie?
Aha.
I tutaj śrubka czasem nie wytrzymuje i przekrzywia się.
A to tutaj.
Tak, dokładnie okay. Ta. I ten. Nie najlepiej jest, bo kilka razy już zarył o biurko.
O, to dbaj tam o niego.
Dbam. Zawsze głaszczę, jak spadnie i mówię, będzie dobrze. Dobrze. Czemu?
Zamówiłem już nowy blok grzewczy, zobaczymy co się uda z tym zrobić.
A, z drukarką?
No, problem jest w dorwaniu części. Do niej.
Mhm.
Dlatego teraz tak naprawdę chcę ją jakkolwiek doprowadzić do stanu używalności, żeby mogła pracować jakkolwiek. No i potem jak już będę miał ten, potem jeżeli ona będzie drukować cokolwiek, to pierwsze co to chyba sobie wydrukuję całkowicie nową ten. Całkowicie nowy wózek, nową głowicę. I po prostu z bardziej popularnego modelu będę kupował całość. Cały nowy ekstruder, cały nowy hotend.
Znaczy pewnie tylko będzie kuźwa cała masa grzbania i rozmontowywania tego i
nie wiadomo czy się w ogóle uda tak łatwo przełożyć zupełnie inne części do niej, ale...
Czy wsiak życzę powodzenia.
Przyda się.
I mam nadzieję, że tym początkiem nie zanudziliśmy już naszych słuchaczy, którzy słuchają 33 odcinka podcastu Jeszcze Jeden Quest. O swoich problemach z drukarką 3D opowiadał Kraut, a ja jestem Raukiuk.
Dokładnie.
I on tam jest. Cierpi bardzo. I co? Jesteśmy podcastem, który mówi o grach. Przedstawiamy newsy, co tydzień opowiadamy. Troszkę co się dzieje w giereczkowie. Czasem też mamy inne odcinki specjalne z recenzjami, podsumowaniami pewnych wydarzeń. Ale dzisiaj zmienimy się newsami. Zanim to nastąpi, jednak tradycyjnie będzie rozgrzewka, o której trochę opowiemy, co tam ostatnio u nas, oraz perełki tygodnia. Czyli gry, które ja odnalazłem i przedstawię Michałowi, żeby zobaczył zapewne po raz pierwszy je i ocenił swoim wzrokiem. Dokładnie tak. A więc tak. Co tam u ciebie po świętach? Skończyły się święta, my to nagrywamy 27 grudnia. O, w ogóle dzisiaj ten. Dobra.
No co już to kończ?
No już mi zaznaczasz jakieś rzeczy w notatkach i się zgubiłem. Zanim jednak coś tam powiem odnośnie 27 grudnia, powie coś Michał.
Czemu ja mam coś mówić?
W socjalach.
Aha, dobra, o socjalach przypomnieć. No tak. Tak więc mamy... Czekaj. Mamy różne social media. Głównie posługujemy się Twitterkami. Mnie możecie znaleźć jako Donley Cloud, Rokyuka jako Trochę o Grach. Ogólnie wszystkie linki raczej znajdziecie w opisie. A tak to zapraszamy do obserwowania nas na Twitterze, Facebooku oraz mamy maila jeszcze jeden quest @gmail.com, na którego ostatnio dostaliśmy jakiegoś maila.
Tak, i bardzo fajny feedback dostaliśmy. Pozdrawiam Michała, który do nas napisał.
No. I zapraszamy do kontaktu. Subskrybowania, lajkowania, takie tam.
No, już bez takich tekstów. Ja jak coś... Nie sprzedałem się jeszcze.
Ja też nie.
Bez takich tekstów. Tak, 27. Nagrywamy to, tak jeszcze powiem. Dopowiem. Nagrywamy to 27 grudnia, więc minęło właśnie pół roku od udostępnienia intra naszego podcastu. Więc to jest pół roku, hurra i w ogóle, więc fajnie, oby tak dalej. A wracając do pytania, co tam u ciebie święta się działo? Jakie prezenty? Fajne skarpetki?
Tak, bardzo fajne. Z piwem.
Czym?
Z piwem.
O, to fajne. Ale w środku, czy
jak nie, rozumiem? Jako nadruk.
A. Okej.
Okay. No. A oprócz tego dostałem jeszcze bieda fundusze na dokupienie sobie, które akurat starczyły na dokupienie bloku grzewczego.
O.
I dostałem wymianę koła w samochodzie.
To świetnie.
No, tak bardzo tak. Świetnie. Akurat wszystkie fundusze, jakie miały zostać poświęcone, jakkolwiek, powiedzmy, jeżeli miałbym cokolwiek dostać, jakikolwiek prezent, to wszystko poszło na to, że na dwa dni przed Wigilią.
Wszystko, co się zepsuło, to...
Wjechałem w ten... Przez nieodśnieżoną drogę, wjechałem w dziurę, rozpierdoliłem sobie koło. Najprawdopodobniej trafiona jest jeszcze amortyzacja, ale to na razie nie mam czasu ani pieniędzy na przebadanie tego.
Tak, sprawdzi się później w trakcie jazdy.
Tak, znaczy ja już w trakcie jazdy sprawdziłem, nie? Jakby koło jest całe, coś amortyzacja siada. Okay. Też prawda jest taka, że teraz nie mam pojęcia, co to tam dokładnie siadło. Czy to amortyzator, czy układ przeniesienia, czy... Najprawdopodobniej w ogóle nie powinienem teraz tym samochodem jeździć, bo to jeżeli... Jest cokolwiek
Michał...
z układem.
Michał aktualnie przed kamerką macha bardzo zawiedzioną taką miną, po prostu rękoma i nie wiem. I bawi się sprężynką. Jak zawsze w czymś.
To nie jest sprężynka, niestety.
A co to?
To jest gwint od głowicy. Zerwany gwint od głowicy. Tak jak już wspominałem, zerwałem głowicę w drukarce, przez co próbując wyciągnąć tą głowicę, rozorałem jeszcze blok grzewczy, więc...
Aj. No, masz tam spore miejsce zbrodni.
No, tobie chociaż na święto coś fajniejszego wpadło.
Znaczy u mnie wpadło właśnie, u mnie też fundusze, na szczęście ich jeszcze nie wykorzystałem, bo nic mi się nie zepsuło ostatnio. I to w sumie tyle. Oprócz tego, że część tych funduszy pójdzie potem na mój wyjazd do Krakowa, który będę miał przed Sylwestrem, oraz poszło już na dwie gry.
Mm.
Kupiłem sobie po taniości za 20 zł Mass Effecta Andromedę. Tą Andromedę wyśmiewaną, ponieważ stwierdziłem, że mało mi gier, które mają wielkie światy i mają tysiące pytajników. A tak naprawdę po prostu wrócił mi sentyment do tej części, bo sobie przypomniałem, że fajnie mi się po prostu tam jeździło i strzelało do stworków i tyle. To wszystko. I stwierdziłem, że kupię jakieś za 19 zł, a do tego za 3 zł, a bodajże 2,65 zł. Jest do kupienia Unravel tu, więc jeśli chcecie mieć jakąś gierkę, żeby zagrać w koopie, nie wiem, z dziewczyną, kumplem, bardzo fajna gierka.
Unravel?
Tak, Unravel tu. Za 3 zł mniej niż bułka w sklepie spożywczym teraz. Warto.
No ja to ogrywałem, kiedy miałem abonamenty, więc...
Też ogrywałem, tylko za każdym razem nie udawało mi się zdążyć, bo a to kumpel raz przeszedł w ciągu miesiąca, dziewczyna przyjechała, ale też nie zdążyliśmy przegrać wszystkiego, więc...
No mi się akurat z dziewczyną udało całą kampanię zrobić.
No macie do siebie trochę bliżej.
Zacząłem, że już się nie zabieraliśmy, by to...
Dobrze. To przechodząc może dalej, bo to chyba wszystko. Chyba, że chcesz coś jeszcze dodać, nie wiem.
Nie, już nie będę więcej siał aury tak. Zawodu i rozpaczy.
Okej, dobra. Rozumiem, że mgła depresji już schodzi powoli, więc możemy przejść do tego, co błyszczało w tym tygodniu, czyli perełki tygodnia. I zaczynamy od polskiego tytułu Tainted Grail: The Fall of Avalon. Ogólnie dość skrótowo tutaj zauważyłem, mam rozpisane, nie wiem czemu. Nie mam wszystkiego w notatkach, ale tak, jest to produkcja, która jest RPG-iem, a ja ogólnie, jak pewnie część osób zauważyła, ja lubię po pierwsze RPG, po drugie także często wspierać polskie produkcje. I taką jest właśnie Tainted Grail: The Fall of Avalon. I będzie ona od studia Awaken Realms. I będzie przedstawiać RPG-a w otwartym świecie, w realiach nocnego fantasy z klimatami mitologii arturiańskiej. Legend arturiańskich. Gra ma się pojawić w pierwszym kwartale 2022 roku. I tyle. Ty, mam nadzieję, że także kiedy ja gadałem i była lekka przerwa, zobaczyłeś trailer, który mnie zainteresował. Nie jest może jako...
Trailer ma 30 sekund, więc zdecydowałem obejrzeć to 6 razy.
Uła, super. To jak zobaczyłeś to raz 6 razy, to mam nadzieję, że bardzo dokładnie teraz opiszesz, co widziałeś.
Się, kiedy wydaje, że to jest RPG. Bo to wygląda... W pierwszej chwili wyglądało to na całkiem fajny, klimatyczny horror.
Mhm. No trochę.
No jak trochę, no... Posągi małych dzieci ze świecącymi oczami w ciemnym lesie.
Znaczy... Gdybym nie powiedział otwarty świat, to RPG mógłby totalnie tu pasować. Mógłby być fan. A przepraszam, czwarty kwartał.
A, czwarty, okej. Okay. Znaczy, jest to klimatyczne, aczkolwiek nie jestem pewien, czy to jest do końca coś, co będzie do mnie trafiać.
Tak, znaczy, dałem po prostu, bo to znalazłem, o tak powiem. Tak? Mm-hmm. Na pewno to nie jest coś, co totalnie zachwyci i zachwyci każdą osobę, która zobaczy to, ale jest klimat, który wydobywa się z tego zwiastunu i no, wydaje mi się, że to jest rzecz ciekawa. Druga rzecz to jest trochę taka moja smykałka, którą bardzo lubię, czyli RPG. Ale papierowe. Jest coś takiego i tak. Okazało się, że uwaga, grupa, która tworzyła już planszówkę Dark Soulsową, będzie teraz robić Dark Souls Terror Playing Game. Odpowiedzialny za to jest Team Forge Games. I teraz będziemy mogli tysiącach ilości umierać w RPG-owym, papierowym stylu. Najpewniej będzie to dla osób, które kojarzą systemy RPG-owe, najpewniej to będzie kompatybilne częściowo z mechaniką najnowszych dedeków. I co? Wszystko jest oczywiście podpisane z licencją od From Software i Bandai Namco. Na Kickstarterze właśnie skończyła się zbiórka, która wniosła 3,8 miliona funtów. Dość sporo.
Okej. Okay. Znaczy, to już brzmi lepiej. Nie będę ukrywać. że faktycznie tutaj taki papierowy RPG w świecie Soulsów może być całkiem interesujący. Nie myślałeś nad tym, żeby nagrywać swoje sesje?
Powiem tak, jedna sesja, albo nawet więcej, jest w internecie do odnalezienia moja, ale nie, lepiej tego nie słuchać. Lepiej nie, ma to swoje lata. Na pewno mogę wydać swoją opinię, jeśli będę miał podręcznik w rękach albo zagram sesję, ale mogę powiedzieć taką ciekawostkę, że byłem w projekcie stworzenia systemu właśnie Dark Soulsów, całą mechanikę RPGa, całego podręcznika fanowskiego, co jednak nie wyszło, bo zbyt mało osób było aktywnych. Starałem się jakoś potem ruszyć projekt, ale osoby, część odeszło, zrezygnowało i nic nie wyszło, a projekt zapowiadał się naprawdę ciekawie. Zwłaszcza, że kilka mechanik myślę było fajnych i podobnie jak tam troszeczkę wzorowaliśmy się właśnie na DDK-ach, choć to nie było totalnie wzięte. Było totalnie wzięte z DDK-ów, bo same DDK-i nie pasują do Dark Soulsów ani trochę. No, coś jest. Okay. Co powiedziałeś?
Nie, mówię, że okej.
No. Ale co? Moje sesje raczej nie będą nagrywane, bo aktualnie nie mam nawet ekipy. W sensie miałem dwie ekipy, które prowadziłem systematycznie, ale się to rozeszło w momencie, kiedy po prostu był nadmiar rzeczy do zrobienia. Teraz z podcastem i studiami na pewno bym nie dał rady. Nie ma opcji. Choć kiedyś systematycznie prowadziłem. Dobrze, mam nadzieję, że nie zanudziłem tym za bardzo. Nie mówiłem zbyt chaotycznie, bo przynajmniej raz mi przerwano w trakcie mówienia, jak o tym mówiłem znowu. Ale tak, możemy chyba przejść do pomniejszych newsów, które zaczynamy także od troszeczkę umierania, bo Dying Light 2. Które zostanie ocenzurowane w Niemczech.
Aha.
Oficjalnie zostało ogłoszone, że Dying Light 2 w Niemczech zostanie ocenzurowane z brutalniejszych elementów gry. Studio zapowiedziało, że dokonało wielu prób pominięcia tej sytuacji za pomocą różnych ścieżek prawnych. Niestety to się nie udało. W grze oprócz oznaczenia 18+, zniknie część elementów, sceny, na przykład sceny rozczłonkiwania i obcinania głów, a nawet możliwość zabicia neutralnych postaci niezależnych. Co myślę jest dość ważną mechaniką w grze, jeśli jest w ogóle taka możliwość.
To już widzimy, nie?
Tak, nie będzie też możliwość ogrywania ze względów technicznych w koopie z osobami o różnych wersjach gry, wersji ocenzurowanej i nieocenzurowanej. Niestety, jeśli macie znajomych w Niemczech, to razem nie pogacie w Dying Light'a. Ale na razie Techland mówi, że wysłało do Niemczech także wersje pudełkowe bez zmienionych tych scen i bez po prostu cenzury, aby ewentualnie, gdyby udało się cenzurę zdjąć, gra pojawi się od razu na półkach sklepowych. W tej prawdziwej wersji. Więc starają się coś tam robić. A jak już zacząłem temat gier, których niby są, a których troszeczkę nie ma.
Których troszeczkę nie ma, a raczej których nigdy nie ujrzały światła dziennego. Na całe szczęście Dying Light ujrzy nowemu światło.
Miejmy nadzieję.
A teraz, ale jeżeli chodzi o grę, która nie ujrzała nigdy światła dziennego, to przejdziemy do ciekawostki. Była dyrektorka marketingu Electronic Arts, Kim Salzey, poinformowała, że w latach 2000-2003 planowano stworzyć wielkie MMORPG na licencji Harry'ego Pottera. Gra była już dosyć zaawansowana w fazie testów, jednak EA nie poparło projektu, ponieważ nie wierzyło, że hype na Harry'ego Pottera pociągnie dłużej niż max 2 lata po premierze filmu. No to się chyba trochę pomylili.
To jeszcze przejechali na tym.
Tak więc szkoda, bo wygląda na to, że w 2003 mieliśmy już na całkiem zaawansowanej formie dosyć rozbudowaną grę.
Właśnie, ale... No. Powiem tylko, tak się teraz wcisnę w to, co mówisz. Byłby wtedy ciekawy konkurent WoWa, myślę. Mogą ciekawie inaczej pójść z Game Dev, gdyby były rzeczywiście dwa porządne MMORPG.
Myślę, że tak. Myślę, że faktycznie na tej licencji można byłoby ubrać dużo.
No, zwłaszcza, że wtedy inaczej Blizzard mógłby może na lepsze. Ale nie, przerywając już, kontynuuj.
No, to tylko przy okazji, skoro jesteśmy przy Harry Potterze, to wypadałoby jeszcze tylko wspomnieć, że już dosyć dawno zapowiadane Hogwarts Legacy powinno podobno trafić już do nas w 2002 roku. Warner Bros. Oficjalnie zapowiedziało, że najbliższe informacje dostaniemy w przyszłym roku. Zaczyna się za 4 dni. Informacje dostaniemy w 2002 roku. I jak na razie zaprzeczono plotkom o tym, że pokaz miałby się ukazać jakkolwiek przed końcem 2021. No, co widać raczej w ciągu 4 dni raczej nie tak. Nic już nie zorganizują.
Ale wcześniej były plotki, że się pojawi na The Game Awards.
Tak, na Game Awards.
No, ale jednak się nie pojawiło. Co za to jednak się pojawi i zostało ogłoszone na Assassin's Creed Day? Ubisoft, a mianowicie tego dnia, ogłosił o planowanej aktualizacji do Assassin's Creed Origins, czyli tej części z piramidami, jeśli są osoby, które nie kojarzą serii. Aktualizacja polegałaby na zaimplementowaniu 60 klatek na sekundę w grze na konsolach nowej generacji. Nie podano jednak daty pojawienia się aktualizacji, więc wiemy, że będzie, nie wiadomo kiedy, nie wiadomo czy będzie.
Nie wiadomo, kto to zrobi.
Tak, no.
Ale to o tym później.
Tak. Może będzie w formie NFT, nie wiadomo.
Już. No, dobra, na razie skończyliśmy się, nęcaliśmy się nad Ubi.
Pierre, wiesz, nęcaliśmy się nad Blizzardem, Ubi, zostaje jeszcze Cyberpunk, ktoś jeszcze?
O Cyberpunku chyba dzisiaj nic nie będzie, chociaż może wyjdzie.
Może coś wyjdzie, możemy jeszcze nad Sony, może coś się znajdzie. Jeszcze pomyślmy.
Skoro jesteśmy w klimacie przekładania, opóźniania, to przełożono datę premiery Weird West, czyli izometrycznego RPG-a od studia Wolfeye, wydawanego przez Devolver Digital. Pierwotnie gra ukazać się miała 11 stycznia. Po poradach uzyskanych od testerów w zamkniętej becie została jednak przeniesiona na 31 marca 2022. Warto dodać, że gra to fantastyczna i mroczniejsza wersja amerykańskiego Dzikiego Zachodu, a tworzona jest przez studio Wolfeye, przez studio stworzone w większości z byłych pracowników Arkane.
Arkane, dobrze słyszałem?
Nie tego Arkane.
Ale Arkane, czy od Dishonored?
No, tak, dokładnie tak.
Od Preya, który był za darmo 2 dni temu na Epiku. No. Widziałeś coś urywki z tej gry?
Z czego?
Wild Westa?
Nie. Nic nie ten.
Ja trochę go widziałem i mam uczucia takie, że okej, sprawdziłbym w Game Passie. Bo wiem, że ci ludzie mogą zrobić coś fajnego, Ale czy wykładać na przykład na premierę pieniądze? Nie, raczej nie, bo jeszcze nie wierzę w tym coś dla siebie tam. Ale widać, że na pewno to jest ambitny projekt, ten RPG. No nie wyłączyłem. Dobra, jak ty tam...
Nic nie było słychać.
To co?
Nic nie było słychać.
To dobrze. To mam nadzieję, że teraz będzie mnie słychać, ale jeśli mnie dobrze nie będzie, to powtórzę jeszcze raz. Mass Effect 4. Uwaga, uwaga. Proszę podgłosić wszelakie odbiorniki, na których nas słuchacie. Według pewnego źródła, jakim jest przenajświętszy Jeff Grubb oraz informacji z ogłoszeń o pracy, możemy być już pewni co do silnika, na którym będzie tworzony Mass Effect 4. Gra będzie tworzona na silniku Unreal Engine 5 i co ważne, decyzja wyboru silnika przypadła deweloperom, a nie zarządowi, co mnie cieszy bardzo, bo niech się jej nie dotyka ani trochę Mass Effecta. Naprawdę. Nie.
Dobrze, rozumiem. Twój Mass Effect.
Tak. Mój najmojszy. Tak. A że ostatnio właśnie wróciłem do Andromedy, to mam taką ochotę zagrać jeszcze w Legendary Edition. Tylko musiałbym kupić, a nie chce mi się.
Zamiast kupić Legendary Edition, to kupię sobie jeszcze raz Andromedę po prostu.
Nie jeszcze raz, bo wcześniej grałem w abonamencie. No i właśnie chciałem wrócić, ale zacząłem od nowa grać, pomimo że miałem tam 38 godzin wsadzonych w rozgrywkę i nieskończoną. Nieważne. Ale mów mi, co tam dalej, w szóstym już newsie pomniejszych newsów.
To dalej, Tencent wykupił Turtle Rock Studio, byłych twórców Left 4 Dead, którzy aktualnie pracują nad Back 4 Blood. Tak, jest. O matka, ale ja dzisiaj jestem dostępny.
Nie, to ja też tak piszę.
Gubię się dzisiaj.
Notatki.
No, tak więc zostali wykupieni przez Tencenta. Oczywiście deweloperzy mają zachować niezależność, kontynuować pracę nad aktualnym projektem. Co jest możliwe, ponieważ według wielu informacji Tencent rzadko kiedy wprowadza jakieś większe zmiany w wykupionych studiach. Zazwyczaj są po prostu zainteresowani zyskami. W tym roku Tencent zakupił już Sackboy, Sumo Group i Wake Up Interactive, czyli twórców Naruto, tu Boruto Shinobi Sticker. Nie wiem, nie grałem w Naruto. A według pewnych informacji są już w planach zakupy polskiej grupy 1C Entertainment oraz studia Crytek.
I to było dość głośne, kiedy próbowali właśnie podkupić firmę niemiecką i tam chyba nawet rząd blokował. A jak już mówimy o Niemczech, to się kojarzy często z wąsami. Nie wiem, szukałem jakiegoś przejścia, okej. A ważną rzeczą, jaką są wąsy w grach, to są wąsy Salego z Uncharted. I pojawił się nowy zwiastun Uncharted Movie, w którym jest takie mrugnięcie oczkiem w stronę graczy, mimo że cały film jest kierowany, powinien być do graczy, to jest w końcu Sali z wąsami, dzięki czemu może trochę mniej osób będzie narzekać na ten zwiastun i powinien trochę bardziej przypaść do gustu różnym osobom. I dla przypomnienia, niezmiennie premiera 11 lutego 2022 roku. Co? Tam sprawdzasz?
Klawiatura. Nie, jest tylko przeglądam.
Okej.
Strasznie się jesteśmy wybici z rytmu.
Troszeczkę tak. Będziesz miał montowania.
Nie pocieszaj mnie aż tak bardzo i po prostu przejdź dalej do tej tragedii, która się dzieje.
Dobrze, ale uwaga, dzisiaj aż takiej tragedii nie ma w następnym newsie. Uwaga, grube newsy, ale tym razem ponownie Blizzard. Zaczniemy od Blizzarda, ale nie będzie aż tak źle, choć troszeczkę źle, ale nie do końca. Ponieważ szok w tym tygodniu nie zauważyłem żadnej informacji, żeby działo się coś powiązanego z pozwem przeciwko Activision Blizzard, czy też coś przeciwko inwestorom. W sensie, czy inwestorzy komentowali coś odnośnie Blizzarda? Nie. W tym tygodniu były święta, więc chyba ludzie zapomnieli, że Blizzard istnieje. Nie pisali. Lub wszyscy zajęli się tym, że było rozmawiane o Overwatchu. Przypomnę, mamy rok 2021. Nie chcę wyjść tu na hipokrytę. Sam też wróciłem do Overwatcha, ale bardziej sentymentu i że to moja trochę gra Guilty Pleasure. Jednak tak, było dużo mówione o Overwatchu. A mianowicie studio utworzyło Discorda dla inwestorów i influencerów. O dziwo, nie dostaliśmy żadnego maila my. Jest tutaj chyba jakiś problem techniczny. Nie wiem czemu. Ale coś chyba nie wyszło im. Tak czy siak, na Discordzie część wytypowanych influencerów podpisało NDA, czyli umowę o zachowanie poufności, i uzyskało dzięki temu dostęp do specjalnych spotkań, w których to omawiana jest przyszłość Overwatcha. Jak to pięknie jest mówione. Po kilku spotkaniach wielu youtuberów zaczęło masowo pisać na Reddicie, Twitterze, Facebooku pewnie nie. Nikt nie używa teraz Facebooka. Mówiąc po prostu na Steamach, filmach na YouTubie i wszystkich możliwych miejscach. O pozytywnym odbiorze odnośnie Overwatcha, a także jak będzie miała ta gra wielki comeback w najbliższym roku. Nie podając jednak żadnych dokładnych informacji, bo podpisali umowę. Tak? Dostali jedynie możliwość podzielenia się swoimi emocjami na zdobyte informacje. Jedna z osób, które były na takim spotkaniu, o niku S9MM, wspomniała także nawet na swoim streamie, że nie będziemy długo czekać na informacje o Overwatchu drugim. O którym, przypomnę, były informacje, że nie pojawi się w planowanym terminie w 2022 roku. Były jedynie szanse na bardzo późny 2022 rok, albo 2023 dopiero. Chodzi wiele plotek, o co tak naprawdę chodzi, bo ludzie wątpią, żeby jednak stwierdzono, że a wypuścimy wcześniej Overwatcha drugiego, ale jest opcja po pierwsze taka. Po pierwsze, Blizzard ma w dupie już graczy totalnie i wykupuje influencerów, żeby podbić sobie PR. I mówiono choć trochę pozytywnie o nich. Ale gracze i tak coraz bardziej są wkurzeni, bo nie dostają żadnych poważnych informacji. Druga rzecz, możliwe, że jak będą rozgrywki Overwatcha profesjonalne, e-sportowe na wiosnę, bo wtedy dzieje się jeden z takich eventów, to najpewniej wtedy będzie pokazana na przykład beta Overwatcha drugiego. Możliwe, że sama liga Overwatcha będzie trwała właśnie w nowszej wersji i influencerzy dostają już dostęp do bety jakiejś Overwatcha drugiego. Nie wiem. Inna jest też plotka, że wiadomo, że Overwatch drugi będzie igrą multiplayer z meczami, tak jak teraz, ale będzie także też duży nacisk na fabularny aspekt. Jakąś tam fabularną nić z misjami, etc. Tak? PvE ogólnie.
Gdy interesowałem się Overwatchem, to zawsze marzyłem o tym, że ten Overwatch nie był hero shooterem, tylko żeby zrobili jakąś większą fabularną kampanię.
Robili dodatki, chyba takie inwenty, które były tymczasowe i miały jakąś historię, ale były na razie nijakie. Ale tak. Tak, ale były takie, że miały fabułę, to było opis historii z komiksem i się coś tam działo podczas zwykłej drużyna versus boty. O tak. I wtedy były też cutscenki, jakieś urywki historii. I plotki też chodzą takie, że będzie rozdzielony jednak w Overwatchu drugim multiplayer, który już się pojawi wcześniej, a te fabularne aspekty pojawią się później jako płatna część, a na przykład ten multiplayer będzie bezpłatny. Albo na przykład będzie płatny, ale osoby, które mają też Overwatcha, dostaną go za darmo, czy coś. Chodzą takie plotki. Jak to będzie naprawdę? Nie wiadomo. Podejrzewam tak naprawdę, że gówno się na razie będziemy dowiadywać i Blizzard po prostu opłaca influencerów i tyle. Tak? Ostatnio też po prostu Blizzard robi wszystko, żeby poprawić choć trochę PR, bo dostaliśmy... też się nie dziwię. Im udostępnili aktualnie do 2 stycznia Overwatcha, żeby sobie pograć. W sensie do tego czasu można grać, potem się traci możliwość ogrywania, ale nie zapisu konta. Oraz pokazano nowy gameplay z Diablo 4, które też pewnie będzie dopiero za rok, półtora. No. I tyle. A co tam u innych naszych kochanych firm, korporacji wielkich?
Lepiej mnie słuchać? Jest dobrze? Jest git?
Jest git.
A właśnie zauważyłem, że coś ścieżka zanika. No to... No to skoro dzisiaj nie mamy nic strasznego na temat Blizzarda, no to tragedie się dzieją w Ubisoftie. Mianowicie wielkie odejście pracowników. Jak podaje portal Axios, prowadził rozmowy z pracownikami Ubisoftu i nie dzieje się najlepiej. Mówi się nawet o tak zwanym wielkim eksodusie, o ogromnej liczbie części pracowników. Odchodzą ważne osoby dla niektórych projektów i prace nad nimi są spowalniane albo wstrzymywane. Odeszło 6 z 12 ważnych deweloperów pracujących nad krajem szóstką oraz 12 z 50 odpowiedzialnych za Valhalla. Od połowy roku odeszło około 60 osób. Głównie mówimy tutaj o studiu Ubisoft Montreal oraz Ubisoft Toronto. Powodami odejścia są standardowo dyskryminacja, niskie zarobki, obrany kierunek kreatywny, kto by się spodziewał.
No.
Ubisoft jednak zapewnia, że to nic nadzwyczajnego, ponieważ ma straty tradycyjne dla branży. Poziom strat w Ubisoftie to około 12%, a dla porównania Activision Blizzard ma ostatnio straty na poziomie 16%. A EA albo Take-Two to są okolice 8-9%. Czyli faktycznie ten przemiał na poziomie 12% to dosyć sporo, ale faktycznie wygląda na to, że nie odbiega to bardzo od normy.
Nie odbiega, co nie znaczy, że dzieje się dobrze, bo sami twórcy, deweloperzy z Ubisoftu bardzo dość krytycznie przedstawiają to, co się dzieje w studiu. Oto jak bardzo wpychany jest NFT wszędzie, o którym za chwilę będę mówił, czy po prostu są zaprowadzone zarobki, zwłaszcza w Kanadzie, co już krytykował związek eBetter Ubisoft, czy na przykład właśnie także związek eBetter Ubisoft, który krytykuje brak jakichkolwiek zmian odnośnie walki z dyskryminacją w studiu, który miał podobne problemy co Activision Blizzard, ale ludzie już o tym zapomnieli.
No tak.
Jak powiedziałem, O NFT będę mówił, więc dalej NFT i obawiam się, że to będzie segment, do którego będziemy powoli, coraz częściej powracać. Bo jak podał menadżer z Ubisoftu odpowiedzialny za najnowszy dział NFT w Ubisoftie, studio uzyskało wiele opinii i głosów wsparcia, jak i krytyki. Tego wsparcia niespecjalnie jednak w internecie widać, jeśli chodzi o ostatnie informacje odnośnie NFT i Ubisoft. Jak jednak podaje studio, nie będzie na pewno rezygnować z prowadzonego NFT i wie, że to wprowadzenie takiej nowej mechaniki w grach nie jest łatwe i wymaga dużo czasu, ale oni są tym studiem, które da radę. Aha, okej. Okay. Naprawdę ręce opadają. W rozmowie dodatkowo z Kotaku sam szef Ubisoftu stwierdził, że gracze przyzwyczają się do NFT, tak samo jak do płatnych DLC czy mikropłatności.
A to niedobrze. Nie powinni się przyzwyczajać do czegoś
nie
takiego.
Nie powinni, tak samo czy te rzeczy są dobre? Okej, okay, DLC potrafię zrozumieć. Duże DLC, ale na przykład mikropłatności? No. Dużo swojej wypowiedzi także używał wygórowanych zwrotów takich jak Metaverse, czy sieć, czy zero.
To tego typu pierdzieleni.
Dokładnie takie. Co ciekawe, według statystyk, jakie można było zdobyć na stronie z NFT, takimi jak rallybur.com czy objkt.com, wychodzi, że nie ma zbyt wiele chętnych na tokeny NFT, zwane przez Ubisoft Digitsami, z gorszy ikon Breakpoint, a do tego zakupuje się na tych stronach A dodatkowo, oprócz tego, że niezbyt są ciężko znaleźć w ogóle chętnych na zakup, to jeszcze większość tych zakupów można wykonać tylko i wyłącznie za pomocą specjalnej kryptowaluty Tezos. Co będzie dalej, zobaczymy, ale raczej boję się powiedzieć, że raczej to nie będzie szło w kierunku wielkiego jakiegoś boomu na NFT, ale boję się mówić coś takiego. Powiem tak, boję się, że coś takiego będzie. Taki boom. A jak już mówimy o boom i rzeczach, o które się boimy?
No tak, no co tutaj mamy kolejną patologię właściwie. Tak jak mieliśmy patologiczne zachowania w studiach. Były niestety patologie takie jak mikropłatności. To jest, teraz chodzi o NFT, to jest coś, do czego jako gracze powinniśmy się przyzwyczaić. No to wygląda to, że nadchodzi kolejna tragedia, do której miejmy nadzieję nie będziemy się musieli przyzwyczajać. A mianowicie patenty na elementy gier. W poprzednim podcaście, w poprzednim newsowym, wspomnieliśmy, że Nintendo postanowiło opatentować strzelanie z łuku podczas spadania, czymkolwiek to nie było. Okazuje się, że po nieco bardziej dogłębnych śledztwach wychodzi na to, że Nintendo ma zamiar opatentować swobodne spadanie i strzelanie z łuku, cofanie w czasie danego konkretnego obiektu oraz przenikanie przez platformy. Innymi słowy, Nintendo opatentowało bugi.
Tak powiedzmy, ale co ciekawe, wszystkie te mechaniki przedstawione są na zwiastunie, które chyba mogliśmy zobaczyć na E3. Chyba wtedy się pojawił po raz pierwszy zwiastun z Zeldy, Breath of the Wild Sequel, bo nie ma jeszcze tytułu. Wszystkie te mechaniki można tam zobaczyć. Bo na przykład przenikanie się przez platformy polega na tym, że Możemy się przemieścić wyżej po platformach, bo świat w sequelu będzie tak naprawdę także podzielony na kilka wysp latających w powietrzu, tak? Więc musieli jakąś musieli jakiś sposób przemieszczania znaleźć, ale czemu to opatentowywać, tak? Swobodne spadanie, podejrzewam, może ten, że będzie...
Może za bardzo się boją, w sensie no swego czasu po premierze Breath of the Wild faktycznie wybuchła moda na tak zwane klony Breath of the Wild.
Mówiłem o tym na ostatnim odcinku właśnie, że Genshin Impact, Immortal Phoenix, bardzo podobne gry.
Żeby od razu patenty. No i tak samo. Jak coś dobrego dla branży.
Totalnie nie brzmi. I tak jak chyba też ostatnio mówiłem na odcinku, że jakby Nintendo jest tym studiem, który boi się piractwa strasznie i walczy z nim na każdym możliwym kroku. I tutaj myślę, że właśnie jest coś tego typu, tylko jeszcze bardziej tak konserwatywnie bym powiedział, że to jest nasze, więc to jest tylko nasze. To jest najmojsze. I podejrzewam, że na przykład znaleźli, o, to jest fajny sposób na spadanie i od razu strzelanie z łuku. No to dobra, nikt nie może nam tego zabrać, nie wezmą do swojej gry fajnej tej mechaniki, zabieramy to, tak? Cofanie w czasie danego przedmiotu, nie wiadomo do końca jak widać moment pewien na zwiastunie, jak to wygląda, ale nie widzę możliwości opatentowania czegoś takiego, bo to jest bardzo takie...
Wcale.
Takie mało oryginalne też.
Mhm.
I myślę, że naprawdę multum platformówek miało już coś takiego. Przekanie przez platformy, bo jest w jakiś dziwaczny sposób zrobiony. Okej. Znaczy, to nie jest dobra rzecz, bo ukróca to, spowalnia w ogóle całkiem to rozwój branży. A za chwilę w następnym newsie będę mówił, że branża się rozwija, tak? Nie powinniśmy jej spowalniać. Studia powinny dbać o to, że damy coś na rynek, to niech inni też czerpią z tego, bo my na tym tak bardzo nie stracimy. My mamy ten porządny produkt. A jak ktoś inny zrobi podobny, my możemy też popatrzeć, gdzie zrobiliśmy błąd. Nie wiem, jakby... Załam.
To dobrze, to może jednak przejść do tych bardziej pozytywnych wieści.
Dobra, z pozytywnej wieści powiem właśnie o rozwoju branży growej. Uwaga. Zdajmy na baczność. Hades został pierwszą grą na świecie, która wygrała kategorię na literackiej gali Hugo Awards. W tym roku po raz pierwszy pojawiła się kategoria gry wideo na Hugo Awards. Nominowano gry takie jak The Last of Us 2, Animal Crossing, Final Fantasy VII Remake i Blazeball. Nie będę się pytał, czemu Animal Crossing. Także siak ostatecznie wygrał Hades. Jednak zanim zaczną się oklaski i ogólnie, ale fajnie, że w końcu gry zostały docenione, to powiem, ta kategoria nagród pojawiła się jednorazowo, przynajmniej na razie tak powiedziało Hugo Awards. Niewykluczone, że jeśli branża pokaże, że się rozwija, że rzeczywiście warto w ogóle ją brać pod uwagę, to permanentnie wróci ta kategoria i zostanie na do końca po prostu istnienia świata. Tak? Ale na razie tak nie jest i nie wiadomo, jak będzie za rok. Ważne były jednak, co trzeba zaznaczyć, słowa Grega Kasfina, Creative Directora Supergiant Games, czyli twórców Hadesa. Owy developer podziękował Hugo Wolf bardziej za oddanie, za dodanie po prostu tej kategorii do po prostu listy kategorii, jakie, do, na jakie można. O Boże. Ważne były słowa Grega Kasfina, Creative Directora także, o których chciałbym też powiedzieć, który jest Supergiant Games, czyli twórców Hadesa. Ogólnie skrótowo powiedział, że dziękując Hugo Awards za to, że w ogóle jego gra została doceniona, ale oprócz tego, że docenia to, że Hades został doceniony, dla niego ważniejszą rzecz, ważniejszym aspektem jest w ogóle to, że ta kategoria się pojawiła. I jest to bardzo ważne dla branży i ważne, żeby wszyscy twórcy pamiętali o tym, że to się, ta kategoria się pojawiła i ważne, żeby pojawiały się wartościowe tytuły, żeby mogły się pojawić ponownie z kolejnymi odsłonami gali Hugo Awards. I może za rok pojawią się nowe tytuły i zostaną na tyle docenione, że pojawi się permanentnie kategoria taka.
Zobaczymy.
Ale nie wiem.
Zobaczymy. Brzmi to dosyć ciekawie i coś nowego w końcu.
Mm. Zaskakujące dla tej branży, w końcu jakiś news pozytywny poza informacją, będzie premiera takiej gry. A nie, jest opóźniona. O Jezu, molestowanie. O Jezu, tragedia jakaś. Ktoś umarł. O nie, tragedia. Zepsuli grę. Tutaj NFT zajął. Kolejne mikropłatności. Turbo droga. Kolejne drogi DLC. Nie, w końcu coś pozytywnego. W końcu. A jak mówimy o pozytywnych i wesołych rzeczach.
No właśnie, właśnie tam wspomniałeś o jakimś tam molestowaniu, morderstwa, pomieraniu i takie tam. Polskie. O matko. Madmit Studio. Polskie Madmit Studio, znane z satanistyczno-eretycznych gier, akcji w kategorii AA, pokroju Agony albo Succubus, zapowiedział swój kolejny tytuł. Tormentor będzie jednym z najbardziej drastycznych i kontrowersyjnych projektów studia. Wcielimy się w seryjnego mordercę, który swoje egzekucje będzie transmitował na żywo. Zdobywanie pieniędzy za donaty będą zdobywane pieniądze za donaty będą przeznaczone na kolejne przedmioty tortur. Taki symulator chorego psychicznego youtubera. Hehe. Na YouTube jest dostępny 5-minutowy gameplay, a także teaser całej produkcji. Słyszałeś kiedyś o tych grach? Typu Succubus albo Agony?
Tak, znaczy jako, że obserwuję mocno polski game dev, to tak. Obserwowałem totalnie nie moje klimaty.
Ciekawe obrazki.
Ciekawe obrazki. Mhm.
Niektóre scenerie były ciekawe, ale gameplayowo podobne było.
Raczej to jest właśnie tak. Troszeczkę się zgodzę, że widziałeś tego. Zobaczyłeś obrazy, screeny z tego, albo nawet po prostu jakieś koncepty. To myślisz, o, obrazy Borgia, tak? Tak się nazywał ten?
Chyba tak.
Tak, który piekło przedstawiał w taki przedziwny, chory sposób. Świetne obrazy. A potem zobaczyłeś to w ruchu i patrzysz, o Jezu, co za gówno, nie?
No, tak.
Oczywiście
tak,
z całym szacunkiem. Po prostu jest to nisza i nie dla mnie. Okej. Okay. Tak powiem. Tutaj... No. Po gameplayu też zobaczyłem raczej dość drastyczną produkcję, ale widać, że na pewno wyższą budżetowo. Studio na pewno zarobiło trochę pieniędzy i jest bardziej doświadczone. Co? Fajnie słychać, nie wiem, jak krzyczą ofiary, nie wiem, Jak komplementować taką produkcję? Fajnie się,
nie,
że
nie, to chyba faktycznie ogląda się to tylko dla obrazków, jeżeli ktoś lubi takie...
Fajnie się goni swoje ofiary.
Mocniejsze obrazy.
Nie wiem, jak to opisać, ale to nie wszystko. Kontynuuj.
No, zostało jeszcze zapowiedziane, że studio nie ma zamiaru przez etapy i planuje także wiele kolejnych przedziwnych gier. Ogłosiło ostatnio pracę nad Arena Shooterem, Void Slayerem, a Paranoid, okej, nie umiem czytać. Paranoid, czy kolejna psychodeliczna gra, gdzie wcielimy się Patryka Kalmana, psychicznie chorego mężczyznę, który po ponurej dzielnicy poszukuje swojej 13-letniej siostry, a także rozwój całej serii Agony. Grze akcji dziejącej się w erotycznej wersji piekła. Tak to słyszałem o Agony, to chyba swego czasu był to dosyć mocny temat.
No, dość mocny, kontrowersyjny.
Plus twórcy... Plus twórcy jeszcze zapowiadają, że następne tytuły po przyszłym Agonii będą VR-owe. Oraz... Czy ja dobrze czytam? RTS-y?
Tak. Będzie to Total War Agonii.
Tada!
Bardzo obszerne w możliwościach, jeśli chodzi o gatunki studio. Co powiem?
No, kontynuuj.
To musi... Jestem tego RTS-a ciekawy, no nie będę ukrywał.
Okej. Co kto woli?
Jak mnie te gry nie ciekawią, to jednak... RTS w tych klimatach to jest... Jestem ciekaw po prostu, jak to będzie przedstawione. O tak powiem.
Okay. No dobra, a przechodząc dalej do następnych newsów.
Do następnej...
Już skończmy tą tragiczną serię.
Kończę tą tragiczną serię tragicznych newsów. Steam prawdopodobnie zbanowany w Chinach.
Dopiero teraz?
Dopiero teraz? W Chinach wydarzyło się nie najprzyjemniejsza dla naszej branży rzecz. Domena Steama została zablokowana. Nadal do końca nie wiadomo, czy to atak rządu, czy atak hakerski, czy po prostu próby rządu do utrudnienia dostępu do gier bez oficjalnego banowania strony. Zaznaczyć trzeba jednak, że dla branży Steam chiński dużo znaczył, w sensie Steam w Chinach. Ponieważ przypomnę, że według statystyk w 2020 roku prawie 40% użytkowników korzysta z języka chińskiego. Nie oznacza to jednak takiego procentu strat na sprzedaży, bo pamiętajmy, że multum osób korzysta z VPN-u, są imigranci za granicą, do tego ceny w Chinach są dużo niższe niż na zachodzie.
Mhm.
A jak już mówimy o VPN-ie, to mimo wszystko nie ma tak wielkich kar na niego, choć według nich ogólnie jak się patrzy, jak się dzieje, to coraz gorzej jest z tym w Chinach i w każdej chwili może się to zmienić. Na Twitterze na przykład czytałem dużo wypowiedzi Jakuba Smolika, który siedzi w game devie, jest dziennikarzem growym oraz prowadzi podcast Twicast. Siedzi w game devie wszędzie, w sensie, no jest dziennikarzem, o tak, nie pracuje jako, nie tworzy gier.
Tak.
Ale co najważniejsze, siedzi w Chinach. I na przykład opowiadał, że ostatnio dwójka znajomych jego kumpla dostali areszt 7-dniowy za korzystanie VPN-u. Obostrzenia niby jak na Chiny nie są takie duże, ale no nie wiem, czy ktokolwiek chciałby siedzieć nawet tydzień.
No tak.
I zawsze to rząd trochę gorzej na ciebie patrzy. Nadal działa chińska wersja Steama, tylko że przypomnę, że chińska wersja Steama w bibliotece ma 100 parę tytułów zatwierdzonych przez chiński rząd.
Wow. Chin, który ma tylko... O, Chin. Steam, który ma tylko 100 gier?
Tak.
Ej, to prawda. Marzenie. To brzmi jak marzenie, nie dyktatura.
Co w końcu mógłbyś ograć swoją kupkę wstydu?
Nie, w końcu nie byłoby takiego natłoku paździerza.
Myślę, że właśnie jest w tych 150 grach. Chodzą też plotki, że niewykluczone, że został Steam zapakowany chwilowo, tylko na czas promocji świątecznych, aby nie promować zachodnich wartości i tradycji. Ale nie wiadomo. Zobaczymy. Tak czy siak nie jest to rzecz rzecz jest ciekawa, ale nie najlepsza dla branży. Troszeczkę zasmuciła, kiedy o tym usłyszałem.
Tak, tak bardzo poruszony jesteś.
Łezka zakręciła się w kąciku oczka. Nie jest dobrze. Dobrze.
To chyba będzie na tyle, jak mi się wydaje.
To chyba będzie na tyle, tak. Z góry też, raczej z góry.
Przepraszamy.
Po prostu przepraszam za... Dzisiejszy odcinek trochę roztargniony był, ale tak po świętach, napchane brzuchy, dużo rzeczy się działo i ciężko po prostu zebrać się do kupy po świętach. O tak powiem. Ale pewnie niedługo się usłyszymy. I także niedługo będzie prawdopodobnie jedna, ale o tym wspomnimy wkrótce.
Pozdrawiamy. No, jeszcze nie uprzedzajmy faktów.
Nie uprzedzajmy faktów, dobrze.
A dzisiaj będzie
dobrze.
Ahoj wszystkim.
Ahoj.